100, 200, 300, 400. No właśnie, ile w tym roku księża liczą sobie za duszę twojej babci? Pytanie, czy można w ogóle sobie kupić zbawienie i co na ten temat mówi Biblia? O tym za chwilę, Którędy do nieba. Zaczynamy. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Pieniądze leżą na stole, ale one nie pójdą na wypominki. To możemy was zapewnić. Ze mną pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.
Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie. No, zwrócimy je koledze z naszej redakcji, od któregośmy pożyczyli jako rekwizyt na program.
Tak, no bo gotówka teraz to jest też takie rzadkie zjawisko, a my mamy końcówkę października, więc coraz wielkimi krokami zbliża się Święto Zmarłych w Kościele Katolickim.
No nie, tu już jako były katolik, to od razu ciebie poprawię.
Świętych,
tak,
wiem.
To jest taka, no, katolicy nawet walczą, księża katolicy, świadomi katolicy walczą z tą nazwą, ona jest pogańska, bo rzeczywiście to święto nie ma żadnego chrześcijańskiego charakteru, tylko zwyczajny pogański charakter związany z kultem zmarłych. To są te dziady, przynosiło się na groby jedzenie, wódkę się wypiło ze zmarłymi. No ludzie się w ten sposób, nie znając jeszcze prawdy Pisma Świętego, nie znając Jezusa, w ten sposób się pocieszali. Katolicyzm, no, żeby jakoś troszkę tak schrystianizować to święto, ono jest w tym samym czasie, mniej więcej podobnie wygląda, ale już się nazywa Wszystkich Świętych.
Ale niektórzy tak jakby tradycyjnie ten następny dzień zaduszki właśnie traktuje jako Święto Zmarłych. Więc tu jest Wszystkich Świętych, drugie
tak,
jest
Święto. Chociaż mówię, nie używajmy przynajmniej w tym programie tego określenia, bo katolicyzm przynajmniej oficjalnie walczy z kultem zmarłych, po czym go kultywuje.
No właśnie, na Onecie, co nas zainspirowało, czytamy relacje z jedna z lubelskich parafianek, pani Irena, no, żali się, że doznała szoku, bo na parafii usłyszała, że idą zmiany i już nie będzie wypominek, czyli tych modlitw za zmarłych w trakcie mszy, co łaska, tylko jest konkretna kwota. 100 zł za jedną osobę wpisaną na tą listę wypominkową i pani Irena mówi, że gdy to usłyszałam, dosłownie zamarłam, musiałabym zapłacić 1200 zł, to więcej niż połowa mojej emerytury. Twoje pierwsze myśli, zbieranie kasy za modlitwę, za zmarłych.
No ludzie, no po co to robicie? Przecież to wasza głupota, wasza decyzja, nie? Weźcie do ręki Pismo Święte, zobaczcie, że zbawienie jest całkowicie za darmo. Ile razy, jak będziecie czytać, czy Ewangelię, czyli opis, jak Jezus chodził po ziemi, czy później Dzieje apostolskie, czy listy apostolskie, to będzie ciągle. Darmo wzięliście, Jezus mówi do apostołów. Darmo dawajcie. Nie? Listy, to jest cały czas nawzajem, znaczy wymiennie. Łaska, czyli niezasłużona przychylność, albo dar, niezasłużony prezent. Nie? I w kółko, i łaska. Łaską zbawieni jesteście. Boży to dar. I tak dalej, i tak dalej. Jak można tkwić w takim zabobonie, w takiej głupocie, żeby wierzyć w te banialuki o czyśćcu i wypominkach? Ja tego nie ogarniam. Byłem kiedyś katolikiem, ale nie wierzyłem w te bzdury, nie?
Ale no, skąd ty nie ogarniasz?
Biedna babcia leci i połowę swojej emerytury daje za brednie. To jest wina babci. Znaczy, oczywiście, księża ją nauczyli tych głupot, ale babciu, miej swój rozum.
No i tak się skończyło, że pani Irena ostatecznie opuściła zakrystię i nie wpłaciła tych datków, bo to dla niej było za dużo i tylko rzuciła taki komentarz: nie stać mi na taki wydatek, mam wybierać, których zmarłych skreślić z listy. No to rzeczywiście jest też takie trochę upokarzające dla katolików, że muszą jakby kalkulować, za kogo się pomodlić, za kogo się nie pomodlić, na kim oszczędzić. I mówi także pani Irena, że Kościół dla niej zawsze był ostoją i wsparciem, ale to, co się wydarzyło ostatniej niedzieli, kościeli bardzo zmieniło mój pogląd. No i też chciałam ciebie zapytać, czy myślisz, że księża przegięli, jeśli chodzi o tą stawkę, że 100 zł za osobę?
Tak, oczywiście, że przesadzili to bardzo i to nie przesadzili teraz. Bo przypominam, że praktycznie taka kopernikańska rewolucja w świecie chrześcijańskim, tego średniowiecznego chrześcijaństwa, zdominowanego przez katolicyzm, praktycznie monopol był katolicki, były takie próby reformy, były różne takie grupy, bardzo takie niewielkie, gdzieś czytające Biblię, czy bogomołów tam na Bałkanach, czy w południowej Francji, w północnych Włoszech, czy później Wielka Brytania, czy później Czechy i Polska, bo to w XIII, XIV już, bardziej w XIV, XV nawet wieku docierało także na tereny Królestwa Polskiego i też Litwy. Ale kler katolicki miał monopol, można tak powiedzieć. I coraz więcej potrzebowali pieniędzy na te swoje ekscesy, bo wiemy, że Rzym wtedy był burdelem. Nie był jakimś normalnym miastem, tylko mówię już o czasach Borgiów na przykład, czy też wcześniejszych, bo to tamten, wiecie, jak się ludziom da taką nieograniczoną władzę, to głupieją, tak jak Trump teraz głupieje już kompletnie i tak dalej. I wielu przecież możnych tego świata, afera tego Epsteina, nie? Czyli skandale pedofilskie, handel ludźmi, to wszystko są możni tego świata. Kiedyś takim centrum prostytucji europejskiej to był Rzym, nie? I na to trzeba było, na te zbytki, bo to jeszcze im sztuka była w głowie i budowanie wielkich jakichś rezydencji. Później
wejdę w słowo, akurat zbliża się święto reformacji 31
października. No to właśnie o tym mówię.
Właśnie
przez to, że przesadzili, że kolejny tam papież stwierdził, że potrzebuje ogromnych sum pieniędzy na wystawienie takiej najbardziej widowiskowej tej bazyliki, która będzie symbolem potęgi papiestwa i kościoła katolickiego. No ale kasiory nie miał. Plan miał, wizję miał, wizjoner, ale go dupiec, nie? No to co zrobił? Mówi, wyślę tam, napiszę taki glejt, nie? Dam pieczęć papieską, wyślę takich swoich przydupasów i będą od głupiego ludu pobierać haracze za te dusze rzekomo w czyśćcu cierpiące, za te właśnie wypominki, o których mówimy, nie? Że będziemy wypuszczać dusze z czyśćca za pieniądze. I tu akurat na terenie Niemiec był wysłannikiem papieża taki Tecel.
Jeden... Z każdą monetą, co zadźwięczy, jedna dusza mniej w czyśćcu jęczy, mówił wtedy Tecel.
To była oficjalna papieska nauka katolicka, że za pieniądze można było dziadka, babcię, wujka, ciocię, dzieci. Wtedy śmiertelność była duża, tragedie różne, małe dzieci umierały i tak dalej. No i ludzie tak chcieli im jakoś ulżyć po śmierci. Możecie sobie zobaczyć film Luther. Tam oni używali wtedy takich audiowizualnych różnych pomocy. Ten Tecel, oszust papieski, diabelski, ale wysłany przez papieża katolickiego, no to on miał takie różne, wiecie, płomienie buchały, jakieś miał takie środki.
Performensy.
Normalnie, że tutaj dziadek czy babcia w piekle, w czyśćcu, przepraszam, jęczy, a ty pożałujesz dukata? Czy
no ale tam... tak ci wejdę w słowo, no śmiejemy się z tych czasów, jak ludzie mogli wierzyć w te odpusty. Przecież wiemy wtedy właśnie, że to Marcin Luther walczył z tymi odpustami, mówił, że to zbawienie jest za darmo, że tu nie ma żadnego targowania się pieniędzmi, ale no minęło to ponad 500 lat, a ludzie dalej w to wierzą.
Są dwie przyczyny. Pierwsza, głupota od czasu Adama i Ewy jest nieodrodną częścią naszego życia. Nie? I to na przykład u Salomona możemy zobaczyć, że głupota ogólnie jest chętniej przyjmowana przez ludzi. Nie? Że człowiek dopiero poznając Boga leczy się z głupoty. Początkiem mądrości to jest właśnie poznanie świętego, poznanie jego słowa, a głupi, że w swoim sercu nie ma Boga, nie? Czyli poznanie Boga leczy człowieka z głupoty, nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to tresura katolicka, księża mieli kiedyś decydujący wpływ na wychowanie ludzi od praktycznie kołyski, bo to się zaczynało chrztem i zaraz potem małe dzieci były indoktrynowane religijnie po katolicku, głównie straszone piekłem, straszone czyśćcem, nie? Stąd ten strach przed płomieniami, czy to diabelskimi, znaczy piekielnymi, czy to czyśćcowymi, no jest taką immanentną częścią katolickiej, jakby to nazwać, bo to nie jest nauka, to jest dezinformacja katolicka, nie? To jest taki pewien programowe, diabelskie kłamstwo, żeby ludzi trzymać w tym strachu przed tymi płomieniami czyśćcowymi i diabelskimi. Im się to tam miesza, to na jedno i drugie, znaczy jest bardzo podobne, nie? Jakieś męki, jakieś płomienie, jakieś jęki. Jest taka mistyczka szajbnięta katolicka, już nie pamiętam jej nazwy, ale ona tam opisywała, jak ona, Bóg jej dał taką wizję, że ona widzi te dusze w czyśćcu cierpiące. Tam niektórzy artyści katolicy rysują i tam są takie grymasy na twarzy, nie tu płomienie. I to jest wizja czyśćca katolickiego, oczywiście bzdura.
Czy Biblia coś mówi o czyśćcu?
Ani słowa.
No ale to skąd ta doktryna katolicka?
No właśnie stąd, z pogaństwa. Chodzi o to, że jak powiesz człowiekowi, że już jest zbawiony, nie? To ile na nim zarobisz? Na jego strachu. No, widzisz, te pieniądze będą się marnować, nie? Rozumiesz, nie? Dlatego Kościół katolicki szybko, można powiedzieć, że to jest początek Kościoła katolickiego, że wcześniej było chrześcijaństwo, nie? A gdzieś od około IV wieku zaczyna się Kościół katolicki, nie? Który tłumi chrześcijaństwo, on walczy z chrześcijaństwem. To przecież powiedział taki bardzo znamienity polski teolog, ksiądz profesor jezuita.
Pietras.
Tak, bardzo dziękuję księdzu Pietrasowi. Czy możemy ten fragment pokazać wam, żeby nie było, że to ja mówię, ale zobaczcie, najbardziej wykształcony polski jezuita mówi o tym, co stało się w IV wieku z Kościołem rzymskokatolickim, co stało się z chrześcijaństwem i to wtedy narodził się Kościół rzymskokatolicki. Czyli jak mówimy, że Kościół Jezusa ma 2000 lat, no to trzeba te 400 lat odjąć i wtedy mamy mniej więcej wiek od poczęcia Kościoła katolickiego. Prosimy księdza profesora Pietrasa.
Od 380 roku, żeby zrobić karierę w wojsku czy administracji, trzeba było być chrześcijaninem. No więc kto przyszedł do Kościoła? Ten, który uwierzył w Jezusa? Nie, ten, który chciał być urzędnikiem. Ten, który chciał robić karierę w wojsku, ten przychodził do Kościoła, bo inaczej by nie mógł. No i tak się zrobiło. I potem, więc Kościół się dokładnie socjalnie zlał ze społeczeństwem. Wszystkie procesy społeczne rosnącego feudalizmu później były zrośnięte z Kościołem. Kościół się zrobił instytucją feudalną z wszystkimi feudalnymi prawami, zachowanym po dziś dzień ślubowaniem posłuszeństwa biskupowi jako panu feudalnemu. To nie jest ślubowanie żadnych religijnych tam postaw. To jest ślubowanie panu feudalnemu. I tak się Kościół utworzył, jako instytucja feudalna. Udało się Duchowi Świętemu wyprowadzić świat z feudalizmu już do tej pory, ale Kościoła się nie udało. Kościół dalej pozostał feudalny.
No widzicie, jeden z najbardziej wykształconych hierarchów katolickich, znaczy no nie hierarchów, ale w hierarchii tej intelektualnej, profesorskiej, jasno mówi, nie żebym to ja, pastor protestancki, to mówił, ale dokładnie to samo powiedział, co ksiądz profesor. Widzieliście, jak tam księża reagują, jak się śmieją trochę, ojej, co on mówi, jak on może, przecież to ktoś nagra i puści w lud i będzie, że Kościół jest instytucją feudalną, która, można powiedzieć, wyzyskuje swoich poddanych, nie? I teraz odpowiadając na te wypominki.
Dlaczego ludzie cały czas w to wierzą?
Z jednej strony jest ten strach przed śmiercią, to jest oczywiste, nie? Z drugiej strony mamy tęsknotę za zmarłymi. Z trzeciej strony jest właśnie diabelskie kłamstwo katolickie, które mówi, że jak im zapłacisz, to oni mogą twojemu ukochanemu człowiekowi, dziecku, matce, babce, która cierpi w czyśćcu, mogą ulżyć, a nawet jak odpowiednio dużą sumę dasz, to wypuszczą z czyśćca, nie? Kiedyś to się tam różnie nazywało.
Ale wypuszczą z czyśćca i do nieba?
No do nieba, no do nieba. Okay. No nie, no czyśćca to jest do nieba, tylko no tam ileś miliardów lat. Pamiętasz, jak taki oszust, ksiądz jakąś tam nazywa, daj mi. Szóstak. Oszust, ten oszust Szóstak opowiadał, że on tam w czyśćcu to ileś miliardów lat będzie siedział, czy coś takiego. Także to kłamstwo przeciwko Ewangelii o darmowym zbawieniu, o czyśćcu, to kłamstwo dalej, że tak powiem, Szóstak, no choć jest takim niby nowoczesnym księdzem, chociaż tam się trochę wzoruje na pastorów, nie wiem, czy kobietę ma, to tego, tego wam nie powiem. Na pewno nie ma oficjalnej żony, nie? Także on takie rzeczy do dzisiaj robi i Kościół katolicki na tym żeruje. Kościół katolicki na tym żeruje od 1500-600 lat. Jeszcze tylko do tego Lutra. I Luter, kiedy zobaczył to nadużycie tego Tetzla, który wręcz na bezczela od wszystkich ludzi wyciągał pieniądze, a potem razem ze swoją ekipą szli pić. To tak jak Tarczyński do TVN-u, a później z Krupą czy z jakąś inną na D, nie? Idzie i chla tam, wiesz, gdzieś w jakimś lokalu, a tym katolikom opowiada, jaki to jest konserwatysta.
Przy okazji polecamy
tak dalej.
Wam film Luther z 2003 tam? Roku, możecie znaleźć.
To dokładnie
na
tak samo
YouTubie.
Tetzel robił, co od tych głupich ludzi tam ściągnął, no to szedł i pił. Część oczywiście musiał papieżowi dawać, no bo jakaś tam skuteczność musiała być. Przypominam, że ksiądz Luther wtedy jeszcze nie znał dobrze Pisma Świętego, bo był księdzem katolickim, a jak ksiądz katolicki, czy to było 500 lat temu, czy dzisiaj, to nie zna Pisma Świętego. To jest prawie, że oczywistość, nie? On dopiero wchodził w lekturę Pisma Świętego i kiedy tam przeczytał list do Rzymian, list do Galacjan, to mówił, wow, ty, to ja w bzdury wierzyłem. Ja ludziom bzdury opowiadałem. Przecież zbawienie jest za darmo. Mój sprawiedliwy z łaski żyć będzie. Nie z uczynków, nie z sakramentów, całkowicie za darmo, za to, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. Raz na zawsze wykonało się. Nie? No i on wtedy rozpoczął reformację.
I ten ruch się rozdał na całą Europę.
Ale pytałaś czy księża nie przesadzili z tym? No właśnie przesadzili. I wtedy wybuchła reformacja. I wtedy ludzie zaczęli na masową skalę, bo już druk był dostępny, czytać Nowy Testament. No i się zaczęło. I dzięki temu my dzisiaj rozmawiamy jako ludzie zbawieni, którzy już w kucypały nie muszą wierzyć, którzy już za wypominki nie muszą dawać. To wszystko się stało 500 lat temu.
To stało się 500 lat temu, chwała Bogu, ale no, jak widać, te wypominki, odpusty cały czas trwają, ludzie z tego korzystają. Tak jak mówiłeś, no, jest to też bazowanie trochę na takiej no, i miłości do bliskich i chęci jakiegoś no, upamiętnienia ich, a z drugiej strony też ta doktryna o czyśćcu jest taka bliska ciału, można powiedzieć, bo no, trudno się jakby zakwalifikować, no, że ja idę do nieba czy do piekła. Czyściec jest taką, można powiedzieć, po ludzku bezpieczną opcją. I czy myślisz, że...
Oczywiście ona ma też odzwierciedlenie w różnych pogańskich religiach, czy niechrześcijańskich ogólnie religiach i ta doktryna została przyjęta z zewnątrz, ale ona była dla kleru katolickiego wygodna. No bo jak powiesz człowiekowi, że on już jest zbawiony, że on już nigdy nie pójdzie do piekła, że niezależnie co się dalej wydarzy w jego życiu, to on i tak pójdzie do nieba, to jak powiedziałem, to już na nim nie zarobisz, nie? Znaczy w sensie na jego strachu, nastraszeniem go tam, że jeszcze musisz mu dopłacić, wiesz, tu musi pójść na pielgrzymkę tam, tu mszę pompejańską se zrobić, tutaj dać wypominki, już nic, zero, nul, nie zarobisz na nim, nie? To jest jedna rzecz. A druga, to o czym mówi ksiądz profesor Pietras, do kościoła, początkowo kościół był prześladowany, prawdziwe chrześcijaństwo było prześladowane, czyli oczyszczało się samo, czyli wiecie, za Jezusem nikt nie poszedł, kto go nie pokochał, nie? Kto nie dostąpił zbawienia nowego narodzenia.
Bo zbyt
nie?
duża cena była.
Oczywiście, no to zaraz mogłeś, wiesz, stracić robotę przynajmniej, a mogłeś i na palu wylądować, nie? Także męczeńską śmierć ponieść. To nikt się do chrześcijaństwa nie pchał, chyba że zobaczył tę perłę, że Jezus jest perłą. To, co Jezus opowiadał tę przypowieść, że chodził człowiek i szukał tego sensu życia, no i wreszcie znalazł perłę, czyli Jezusa Chrystusa. Wszystko oddał i poszedł za Jezusem, nie? Tak jak apostoł Paweł mówi później w liście do Filipian, wszystko uznaje za gnój, za śmiecie, chociaż miał ogromne dokonania, byleby tylko być z Chrystusem i koniec, nie? I mieć Jego zbawienie, być przez Niego usprawiedliwionym dzięki Jego krwi, nie? Także początkowo chrześcijaństwo się broniło przed napływem ludzi takich przypadkowych właśnie przez to, że było prześladowane, nie? No nie, że tam chcieli być prześladowani, ale tak było, no to stąd tak nikt się nie garnął do chrześcijaństwa, chyba że uwierzył w Jezusa. Ale od tego czasu, o którym mówi ksiądz profesor Pietras, zaczęło się opłacać być katolikiem już wtedy, można by powiedzieć. Bo wtedy miałeś lepszą pracę, mogłeś awansować w wojsku. No o tym właśnie przed chwilą wam mówił ten uczony katolicki, że tak było. No to rozumiecie, że chyba jednak nie kłamie, nie? No bo sam by nie kłamał na temat swojej organizacji. I wtedy do kościoła, powiedzmy, jeszcze powiedzmy półchrześcijańskiego, półkatolickiego, tysiące ludzi się garnęły, którzy w ogóle w Jezusa nie wierzyli, którzy, wiecie, nawet nie słyszeli o Jezusie albo mieli to w nosie. No i teraz ci księża, ci kler tamtych czasów, powiedzmy, niech tam będą jeszcze biskupi i starsi, możemy ich nazwać terminologią biblijną, mieli problem. Co zrobić? Jak rozpoznać prawdziwych wierzących od takich, którzy przychodzą i nic nie robią, nie? Dalej. Znaczy nie traktują poważnie Jezusa i Jego słowa, nie? No to człowiekowi wtedy przychodzi do głowy, może by ich czymś przestraszyć, nie? No i wymyślili właśnie machinę straszenia ludzi za pomocą czyśćca, za pomocą różnych tego typu rzeczy. Także to, choć czyściec bezpośrednio chyba przyszedł z islamu, gdzieś stamtąd ze wschodu w każdym razie, to się okazał bardzo użyteczny dla kleru, żeby zwiększyć oddziaływanie psychologiczne do straszenia ludzi, żeby oni przynajmniej trochę moralnie, bój się Boga, nie? Żeby trochę moralnie zaczęli żyć, nie? A potem, jak już poszedłem dalej w średniowiecze, zobaczyli kler katolicki z papiestwem na cele, że z tego to jeszcze interes można zrobić. Tam moralnie żyją, nie żyją, w dupie to mamy, ale kasiorę! I stąd się wzięły wypominki, drodzy katolicy.
A tu jeśli chodzi o odpustę, też czytałam ciekawy wywiad ksiądz Łukasz Walaszek z archidiecezji katowickiej i został pytany przez redaktora Głos 24, skąd mamy wiedzieć, że odpusty działają? No cenne pytanie i ksiądz odpowiada, oczywiście nie jesteśmy w stanie zweryfikować w sposób empiryczny tego, że odpusty działają. Zagadnienie to pozostaje kwestią wiary oraz ufności w to, że Kościół co do tej kwestii się nie myli. I tutaj jeszcze dodaję oczywiście objawienia Faustyny Kowalskiej czy Gertrudy z Helfty. No także pytanie też właśnie, co zrobić z tymi odpustami,
ale skoro... Zobaczcie, ksiądz przynajmniej nie ściemnia. Powiedział prawdę, że absolutnie nikt nie wie, czy one działają, no czy właśnie. Nie. Jedynie na czym możesz polegać, to są wymysły Kościoła katolickiego. Nie?
Czyli takie ufojcie trochę.
Ufojcie, towarzysze ufajcie, jak w partii komunistycznej, nie? Dlatego właśnie reformacja protestancka to było odrzucenie tego ufojcie w te bzdury, w tak zwaną naukę Kościoła. Mówi, o, to sola scriptura, tylko Pismo Święte. Nie ma żadnych tych bredni, które teologowie, papieże, biskupi wytwarzali. Bo zobaczcie, że ten ksiądz, przynajmniej tyle uczciwości, on mówi, że przez zamilczanie. Oni mówią, skąd wiemy? On nie mówi, że z Biblii wiemy. On mówi, po pierwsze, nie wiemy, a po drugie, musimy zaufać Kościołowi, że on dobrze nam mówi. Ale nie mówi ani słowa o Biblii.
Tak, w całym tym wywiadzie
ani słowa.
Nie ma o Biblii, ale też tak, jak rozmawialiśmy przed programem, no, jaka to jest wizja Boga, który po prostu no, patrzy na człowieka, patrzy na jego grzechy i czeka, ile tych odpustów będzie, że tu jakby jest w ogóle Bóg
czeka
pominięty.
Na łapówkę. No to jest pogańska wizja Boga. Troszeczkę widzimy to na przykład w takiej greckiej mitologii, że Grecy wyobrażali sobie, że bogowie są tak jak ludzie, tylko żyją na Olimpie, nie? Piją tam jakąś ambrozję, żyją wiecznie, to tam nie zawsze i tak dalej, ale tam się rżną, orgie se robią, podstępy, intrygi i różne takie rzeczy. Nie? To była wizja Boga, czy bogów wtedy Greków, ale inne narody narody, inne ludy, inne cywilizacje miały podobnie. Czyli widzieli bogów podług siebie, podobnych sobie, nie? I tak im to wychodziło i katolicyzm dokładnie na tym żeruje, na tej pogańskiej wizji Boga, że człowiek myśli, że Bóg jest taki jak on, nie? I dlatego nic nie ma za darmo, nie? A musisz zasłużyć. A co, jak politycy działają? Jak chcesz lepszą robotę, na przykład w KOWR-ze dostać, to co trzeba zrobić? Łapówkę. Korupcja to się nazywa, nie?
I tak, oni, no, tutaj też chodzi o to, żeby tego Boga jakoś udobruchać.
Jakoś przekupić, nie?
Jakiś odpust.
Także to jest absolutnie heretyckie. Wbrew Biblii, to co dobrze właśnie pokazałaś, jest to kompletne zaprzeczenie wizji kochającego Boga. Albowiem najważniejszy, taki ewangelizacyjnie najczęściej używany werset Biblii, Jan 3,16, to sportowcy sobie tu, teraz na czole, bo już na koszulkach nie mogą, nie? Albowiem tak Bóg ukochał, umiłował świat, czyli grzeszny świat, grzesznych ludzi, złych, nie? Albowiem tak Bóg umiłował złych ludzi, złego ciebie, złego mnie, że syna swego jednorodzonego dał. Abyś nie zginął, ale abyś żył. Aby każdy, kto uwierzy w to, co zrobił Jezus, żeby żył wiecznie. Bo Jezus umarł i zmartwychwstał. I teraz każdemu w prezencie za darmo daje życie wieczne. Przebaczenie wszystkich grzechów. Zobaczcie list do Hebrajczyków. Tam jest porównana religia klerykalna. Zobaczcie, a każdy kapłan codziennie sprawuje te ofiary za grzechy, które co? Gówno. W ogóle nie mogą zgładzić grzechów, rozumiecie? To jest oszustwo. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, nie? A co zrobił Jezus Chrystus? On raz na zawsze na krzyżu Golgoty zapłacił doskonale za grzechy całego świata. I zmartwychwstał. I dzisiaj mówi, już nie ma ofiar za grzechy. Kto próbuje składać ofiary za grzechy, ten bluźni. Księża katolicy bluźnią na każdej mszy świętej.
Czy myślisz, że ta właśnie podstawowa prawda chrześcijaństwa, że Jezus już umarł za nasze grzechy, że to już jakby nasze zbawienie jest już zapłacone, wystarczy je tylko przyjąć jako prezent, czy ta prawda dotrze do Polaków?
Dociera. Dociera na masę, można tak powiedzieć. Polacy, takie dwa podstawowe czynniki bym podał. Po pierwsze, wyjazd do krajów protestanckich za pracą, nie? Wejście do Unii Europejskiej miało też element ewangelizacyjny bardzo mocny, bo masa Polaków, miliony, nie? Tam 3 miliony to na stałe, a tam się przewinęli gdzieś w jakichś pracach, no to pewnie 15 milionów Polaków zobaczyło kraje protestanckie. Jak są urządzone, jak funkcjonują, jak ludzie się do siebie odnoszą, jaka jest poziom uczciwości i różne takie rzeczy. Oczywiście nie chcę gloryfikować, że tam część Polaków nie została oszukana. Tak, oczywiście, ale mówię, ogólnie poznali kraje protestanckie, zobaczyli tych ludzi moralnie na wyższym poziomie, obywatelsko, społecznie, finansowo na wyższym poziomie, a nie chodzących do kościoła katolickiego, w Bozie nie wierzą, a takim dobrze się wiedzie. I tacy dobrzy ludzie, no to jest szok, nie? To mówię, ty, to może z tą Bozią jakiś kit jest, że u nas takie zadupie i musimy do protestantów do roboty jechać, nie? A u nas przecież Bozia, królowa Polski, to jak już ona króluje, nie? To ktoś może zaczął nieco myśleć, nie? To sobie trochę jaja robię, ale wiecie, no dlatego ludzie trochę oglądają, nie? Bo wiedzą, że zawsze coś takiego też pokażemy, powiemy. Drugi czynnik to są media społecznościowe. To jest internet, nie? Że do tej pory no to trzeba było tam książki czytać, ktoś musiał do ciebie przyjść, powiedzieć, a tak do twojego głowy, do mojej głowy przez cała moja młodość to kler katolicki, tylko to na temat Boga, co mógłbyś wiedzieć? Świadkowie Jehowy, no ale to kocia wiara, to nas straszyli już i ja byłem ateistą, ale i tak też się bałem Świadków Jehowy, tak, nie? Także kler miał silne oddziaływanie. No a tak to od czasu do czasu gdzieś, znaczy na jakimś pogrzebie, ślubie, gdzieś na mszy, zraz jeszcze czy dwa byłem nawet, no mama wymusiła trochę, żebym poszedł, rok chodziłem na lekcje religii, musiałem tam wystukać, u pierwszej komunii byłem, później już do widzenia nie
miałeś
nie
biały garniturek?
Tak, miałem biały. Wtedy jako jedyny, to było upokorzenie straszne, no ale to już nie wracajmy, bo jeszcze się, wiesz, rozdygoczę, nie z tych stresów dzieciństwa i przed księdzem musiałem egzamin zdawać, jaki był dość wyrozumiały, nie, także to sobie trochę żartuję, choć tej pierwszej spowiedzi to się bałem, to normalnie jakiś szok. No ale to inna historia, czyli praktycznie o Bogu to co ci ksiądz powiedział i nic więcej nie wiedziałeś. Ja, wyobraźcie sobie, tu trzymam w ręku Nowy Testament. Wiecie, kiedy Biblię po raz pierwszy miałem w ręku? To była druga lub trzecia klasa szkoły średniej.
A na komunię nie dostałeś?
Jakie? Co ty, książeczka do nabożeństwa i może różaniec jakiś, ale nawet nie pamiętam, bo zegarek Poliot był dla mnie dużo, dużo ważniejszy. Wtedy to był podstawowy prezent, nie? Pierwszy raz Nowy Testament po zmarłym dziadku kolegi. Był w Biłgoraju jeden człowiek, który miał Nowy Testament. Reszta to w ogóle nie obchodziło ich, nie? I on, jak ksiądz przychodził, to mu czytał i tam, wiesz, spróbował z nim dyskutować. Oczywiście ksiądz uciekał jak najdalej, ten dom omijał, bo nie chciał konfrontacji z prawdą Pisma Świętego i on zmarł, nie? I nikt nie chciał wziąć tego jego Nowego Testamentu. No i akurat z kolegą na stacji mieszkałem, on wziął, bo taki ciekawy świata, filozofii.
Kolega nie był świadomy, jakie to będzie miało
jaki
znaczenie.
To, no, na pewno nie wiedział, ale on wtedy był taki czas, że czytaliśmy i filozofów, i psychologów. Wtedy, wiecie, ten twój, bo Kornelia psychologię studiowała, Freud był modny, nie? Myśmy się tam zaczytywali.
To nie mój Freud.
Ja wiem, no ale twój, w sensie z twojego kręgu zainteresowań, jeśli chodzi o studia wyższe. To, no, oczytany kolega, no i wziął ten Nowy Testament po dziadku i przywiózł. Ja mówię, o, wreszcie, jak to przeczytam, znajdę te, jakie tu są bzdury, jakie błędy, jakie zaprzeczenie logiczne samemu sobie i tak dalej. Powybieram te błędy i będę chodził ludziom, pokazywał, że chrześcijaństwo jest gówno warte, nie? Taki miałem cel. Z takim celem wziąłem do ręki Pismo Święte. Dlatego dzisiaj każdemu polecam, czy ateista, czy satanista, czy katolik, czy mormon, czy ktokolwiek, weź do ręki Pismo Święte. Nie? To jest słowo Boga. Teraz już mówię jako nowonarodzony chrześcijanin.
Jak się skończyły twoje eksperymenty?
Pierwsze stwierdziłem, że to jest fajna księga. Nie, że ten Jezus mi się podoba. Jak kiedyś czytałem trochę Winnetu, Ostatni Mohikanie, no takie tam różne rzeczy. Czytam jakieś książki Coopera o tam gdzieś w Kanadzie, czy jacyś traperzy. To mówię, ty, ten Jezus to zaje fajny gość, nie? To takie pierwsze miałem jako tam nastoletni, późno nastoletni chłopak myśli. On mi się zaczął podobać jako ateiście, ten Jezus jako bohater książki, nie? Nie jako żywa postać, nie? Jako Bóg, tylko o, ten człowiek naprawdę chciał coś dobrego zrobić, chciał zmienić świat, tak jak ja, bo ja też chciałem zmienić świat, nie? Takie były moje ideały, tylko myślałem, że drogą ateistyczną, komunistyczną, że to w ten sposób świat się zmieni, nie? Także pierwszy mój kontakt z Pismem Świętym, no to wiedziałem, że to jest, że Jezus to jest fajny gość.
Także tutaj też, jeśli macie więcej pytań do pastora Chojeckiego, możecie pisać w komentarzach. A tak jako praca domowa z naszego dzisiejszego programu, polecamy wam, żebyście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żebyście wzięli do ręki Nowy Testament i zaczęli tę przygodę. Akurat święto Reformacji, może to dobry czas, możecie za darmo u nas zamówić. Piszcie na kontakt@izbodprat.pl. A jeszcze jeśli chodzi o Biblię, sobie tak pomyślałam, że Polska jest takim fenomenem, bo z jednej strony jest krajem obecnie najszybciej się laicyzującym, ale pamiętam też sprzed paru lat, to był chyba 2018 rok, Polska była pierwsza w Europie i trzecia na świecie, jeśli chodzi o pobieranie właśnie aplikacji z Biblią, YouVersion. Także to jaki paradoks.
No to właśnie to pokazuje. Czyli za chlebem poszliśmy do krajów protestanckich i zobaczyliśmy inny protestancki świat. Media społeczne, to nagle Biblia stała się na wyciągnięcie ręki. No do tego jeszcze, myślę, dołożyła się działalność takich ludzi jak my, bo mniej więcej ten spadek religijności Polaków to jest rok powstania telewizji Idź Pod Prąd, kiedy zaczynamy, znaczy no nie jest rok powstania, bo już trochę wcześniej, ale zaczynamy codziennie nadawać. Na żywo to jest 2016
rok. To jest prawie 10 lat.
Tak, luty. Także no, bardzo pozdrawiamy tych, którzy te 10 lat z nami są. Wiernie, bo to nie jest łatwo, bo my różne rzeczy mówimy. O, to zobaczcie o 13. To tam włos się jeży na głowie niekiedy. Chyba, że kto łysy, no to wtedy ma inne problemy. Ale wracamy do tego, że mamy z jednej strony Polacy na własnej skórze zobaczyli, jak wyglądają kraje protestanckie na masę. Mają media społecznościowe. W tych mediach społecznościowych i Biblia jest dostępna i dużo jest takich programów, no może nie tak dużo jak nasz, bo myślę, że jest raczej wyjątkowy. I jeszcze do tego środowiska ateistyczne robią, no mają wreszcie zielone światło, bo wcześniej to państwo zabraniało. Państwo nie pozwalało robić. Tu przykład listy no, kochanki, czy takiej no, rozkochanej w papieżu, jak to nazwać tę panią?
Nie ona jedna pewnie.
Nie ona jedna, rozkochanej w papieżu i ona mu utorowała drogę do papieskiego tronu i CIA tam i tak dalej. To programyśmy w zeszłym tygodniu na ten temat nagrywali, że 16 lat państwo polskie, i to i PiS, i PO, znaczy PO to zapłaciło i schowało, a PiS później trzymał schowane. Ten sam człowiek tam, ten szef tych archiwów pamiętał, żeby narodowi absolutnie cichosza nie dać dostępu do tej dość oczywistej wiedzy. Stąd pokazuje, że kiedyś państwo polskie wręcz ścigało czy zabraniało ludzi, którzy jeszcze przecież, jak ja zacząłem mówić prawdę o Kościele katolickim, to zostałem prawomocnie skazany i ani Korneluk, ani Żurek tego jeszcze nie odwrócili, nie zrobili, nie powiedziałem Korneluk, ale chodziło o Bodnara, oczywiście Korneluk to tam niższa ranga, ani Bodnar, ani Żurek tej kasacji nie zrobili, żeby ten wyrok anulować. Także to pokazuje, że państwo polskie stało na straży kleru katolickiego, jego zabobonu, jego kłamstw, jego orgii, jego gwałcenia dzieci. To robili prokuratorzy, sędziowie, policjanci. Podobnie jak w Bostonie, tam to katolicka enklawa w Stanach Zjednoczonych, to dopiero na początku XXI wieku, chyba rok 2003, tam Boston Globe zaczyna pisać, zresztą Żyd, nie, czyli nie katolik, zaczyna pisać prawdę o gwałceniu dzieci przez księży katolickich i biskupów i ukrywaniu tego przez cały aparat katolickiego tamtego lokalnego środowiska.
I można powiedzieć, w Polsce to się stało tak 15, prawie 20 lat później.
Tak, zaczyna się film Kler, filmy Sekielskich i Polakom zaczynają się otwierać oczy. Czyli te wszystkie czynniki razem prowadzą nas dzisiaj do tego, że na masową skalę Polakom, że tak powiem, kończy się ten czas zabobonu i dlatego księża, bo zaczęliśmy od kasiory, już mówią, że to tam co łaska, to nic nie dadzą, albo 5 zł, stówę od jednego, za którego się pomodlimy, a jaka jest gwarancja, że go z czyśćca wypuścimy? Figa z makiem. Nie ma gwarancji. Kasiorę biorą, a gwarancji nie dają. Noż to prokuratura się takimi oszustami powinna zająć.
Widać, jak pani Irena z Lubelszczyzny, dotąd gorliwa katoliczka, ale już dla niej to było te 100 zł za osobę. To już było za dużo. Zadaliśmy też wam pytanie, czy w tym roku dasz księżom zarobić za dusze czyśćcowe. Kilka waszych głosów. Mariusz Borucki. Już rok przed nawróceniem nie dałem na to ani grosza, a i w tym udziału nie biorę, bo to wielkie oszustwo i cyniczna gra na uczuciach. Maria pisze, ale chamskie oszustwo, jak lechom nie dam zarobić na niczym. No tutaj właśnie Mariusz pisze o tej grze na uczuciach. Widać, że no, na uczuciach łatwo się robi biznes.
Nie dość, że to jest gra na uczuciach i to takich, jak to się mówi, wdowę i sierotę, to tak jak Ziobro, ten mafiozo, już teraz oficjalnie to prokuratura przyznała, że to jest szef mafii Ziobro. Dzisiaj o 13 mówiliśmy o tym więcej z prokuratorem Blajerskim. Także nie tylko mamy mafię państwową, ale mamy też mafię katolicką. Nie? I oni oszukują na peszczela i wyłudzają te pieniądze. A takim skutkiem psychologicznym, strasznym skutkiem psychologicznym czy duchowym jest fałszywa wizja Boga. Od tego trochę zaczęłaś, ale ja bym chciał jeszcze do tego wrócić. Bo zobaczcie, co to za Bóg, który ludzi, za których Jezus już umarł. Jego Syn zapłacił całkowicie karę na krzyżu Golgoty. Teraz oni umierają, on ich bierze do czyśćca, patroszy tam, na ruszt nadziewa.
To wszystko robi Bóg według katolików.
Rozpala, ja bo nie wiem, czy to Bóg robi?
No nie wiem.
Drodzy katolicy, kto rozpala te ognie czyśćcowe? Kto rozpala w tym piecu czyśćcowym?
Ogień to nie w piekle?
No według katolików to w czyśćcu.
Trzeba oczyścić.
No nie wiem. No. Zobaczcie, że tu jest Bóg, tyran to nie jest, to jest psychopata.
Okrutne.
To jest okrutny jakiś dręczyciel, że Bóg dręczy ludzi, za których Chrystus już umarł i oni uwierzyli w tego Chrystusa, rozumiecie? To jest katolicka nauka. Ludzie, gdzie my jesteśmy? To ciemne średniowiecze to jest jasność przy tych katolickich zabobonach normalnie, nie? Zobaczcie, to po pierwsze, jeśli Bóg kocha ludzi, ja cytowałem Jan 3,16, dał Syna, abyś nie poszedł do piekła, tylko do nieba, abyś miał życie wieczne. Pismo Święte, jakbyście zobaczyli tego samego Jana, pierwszy list apostoła Jana, 5 rozdział, jasno tam apostoł walczy o twój umysł i mówi mniej więcej tak, że Bóg dał swego Syna, nie? I w jego Synu jest życie. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, czy kto nie uwierzył w Jezusa, nie ma też i tego życia wiecznego. I konkluduję. Słuchajcie, katolicy, słuchajcie. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście. Sprawdźcie sobie, drodzy katolicy.
To jest ciekawy czasownik.
Tam jest bardzo ciekawy czasownik. Nawet nie, że mieli nadzieję. Nie nawet, że mieli pewność, bo pewność może być subiektywna. Nie? Człowiek może być takim wierażką, mieć pewność, a to guzik warte. Apostoł Jan mówi, abyście wiedzieli, że macie nigdy niekończące się życie z Bogiem, czyli życie wieczne.
Tylko wielu katolikom to się nie mieści w głowie, że to jest pycha, że to jest niemożliwe mieć tą pewność za życia.
No to wierzcie w kucypały i w Boga, który jest psychopatą, który znajduje radość w cierpieniu chrześcijan w czyśćcu. Proszę bardzo. Albo wizja Boga prawdziwego objawiona w Biblii, albo wizja psychopatów, biskupów. Proszę bardzo, wybieraj.
Z tym wyborem was zostawimy, czekamy na wasze komentarze, czy wy się wybieracie. To może tak na koniec już ostatnie pytanie, jaka alternatywa? Jak wspominać zmarłych, jeśli nie groby? No bo w Polsce to jest tak, no nie idziesz na groby, to co? Nie pamiętasz, nie troszczysz się,
wiecie,
o swoich zmarłych?
Wiecie, tam samo pielęgnowanie grobów, czy zapalenie jakiejś świeczki, czy położenie kwiatów, ja nie uważam, że to jest grzech. To jest jakiś taki sposób wspomnienia. Ale co najbardziej powinniśmy kultywować, to co dobre, co nam nasi rodzice, bliscy, co nam dobrego zostawili, jakie było ich dziedzictwo, nie? Ich wpływ na nas i starać się to kontynuować, dbać o to i tak dalej. Jeśli chodzi o zmianę ich wiecznego przeznaczenia, to nie mamy na to żadnego wpływu. Koniec. Dlatego tak ważne jest głoszenie Ewangelii żywym, a nie palenie świeczek po cmentarzach. Bo to tu się rozgrywa, dziś się rozgrywa to, czy spędzisz wieczność w piekle, czy przyjmiesz prezent, zaproszenie na wieczną ucztę od Jezusa, na życie wieczne. To dzisiaj zależy, czyli jeśli już poznałeś prawdę o Jezusie Chrystusie, już wiesz, że On za darmo daje każdemu zbawienie, no to swoim bliskim, którzy jeszcze żyją, powiedz o tym.
Nie czekaj na jutro, bo jutra może nie być. Z tym was zostawiamy. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci za rozmowę. No,
dziękuję tobie i państwu, że ten popołudnio wieczór byliście z nami.
I do zobaczenia, jak Bóg da, za tydzień.
Cześć, nazywam się Kornelia i co środę Bić pod prąd prowadzę program Którędy do nieba. Od ponad 5 lat odpowiadamy na ważne pytania, takie jak co zrobić, gdy mam wątpliwości wobec Kościoła katolickiego? Gdzie szukać prawdy? Jak zacząć czytać Biblię, jeśli nigdy tego nie robiłem? Dlatego co tydzień jesteśmy tu, by pomagać Wam odkrywać odpowiedzi i kierować Was do Biblii. Jeśli masz pytania, szukasz wsparcia lub po prostu chcesz pogadać, napisz do nas. Szukaj nas na mediach społecznościowych Idź Pod Prąd lub napisz bezpośrednio na maila kontakt@idzpodprad.pl. A jeżeli zależy ci na rozwoju programu Którędy do Nieba, rozważ przekazanie nam wsparcia w formie super podziękowania. Jak tego dokonać? Kliknij ikonę serca pod filmem lub znajdź ją w menu 3 kropek. Wybierz kwotę wsparcia i gotowe. Dzięki za twój czas i do zobaczenia za tydzień.